Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa w czasie reakcji w tę jesienną, bardzo jesienną już aurę. 15 stopni, pochmurno i deszcz i tak powolutku, powolutku temperatura będzie nam się obniżać, bo patrzę teraz na prognozę długoterminową i cały październik. 15, 13, 12, noce już chłodne i w przewadze chmury i deszcz. Ale witamy Państwa bardzo ciepło. Mariusz Tołajkowski dzisiejszy program zrealizuje. Sławomir Orlik dzisiejszy program przygotowywał i za chwileczkę będzie w studiu i będzie odbierał telefony od Państwa. Jeszcze ostatnie szlify przed dzisiejszym programem. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry i zachęcamy Państwa jak zawsze do udziału w naszej audycji. 510 37 i 36 numer do naszego studia. 510 37 i 32 numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy.
Dzień dobry, tu Małgorzata. Ja z krytyką czasu reakcji. Czemu ma służyć ta muzyka puszczana w tle czasu reakcji, jak ktoś mówi tam? To jest bardzo denerwujące, bo albo ktoś mówi, albo jest puszczona muzyka.
No, ona ma tak troszeczkę niepokoić, ta muzyka puszczana w tle, i ona jest puszczana od samego zarania czasu reakcji naszej audycji. Ile to już lat, naprawdę trudno policzyć. To jeszcze żubry chodziły po tych terenach, kiedy czas reakcji już funkcjonował, więc zostaniemy przy niej, bo to taka nasza tradycja świecka. No ale może pomyślimy nad już taką troszeczkę zmianą oprawy. No niemniej jednak chcielibyśmy, żeby to tło pozostało z nami. Teraz uwaga naszego słuchacza, to telefon zarejestrowany dzisiaj rano. Mieszkańcy głębokiego, dalszych rejonów, już takich pozaszczecińskich, jak na przykład Pilchowo, Wołczkowo, mają kłopoty na tym rondzie, o czym znów przypomina nasz słuchacz.
Dzwonię z takiego pięknego węzła, jakim jest węzeł Głębokie, węzeł komunikacyjny stworzony przy współpracy z funduszy europejskich i właśnie obserwuję, jaki jest wielki problem na tym węźle. Otóż niestety urzędnicy z pięknego szpinakowego urzędu wykonali takie rondo, które jest samokorkującym się rondem. Pojazdy zjeżdżające w ulicę Wojska Polskiego, jadące od strony Wołczkowa, wymuszają pierwszeństwo, uniemożliwiają przejazd pojazdom, które zjeżdżają z ronda z pozostałych kierunków. No i na wysokości jednostki wojskowej przy Kasynie jest zator drogowy. A wystarczyłoby pociągnąć drugą nitkę jezdni, drugi pas ruchu w stronę jednostki wojskowej i korka by nie było. Tak więc nie trzeba ingerować w inwestycję dofinansowaną z Unii Europejskiej. Żadnych procedur się nie złamie, niczego się nie zrobi złego, a ludzie będą mieli troszeczkę chociaż łatwiej na tym dziwacznym, pseudoturbinowym rondzie Franciszka Knapa. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Cześć, trzymajcie się.
Dziękujemy. To już kolejny z odcinków pod tytułem Rondo Głębokie. Od samego początku powstania tego nowego węzła Państwo opowiadają nam o tym, jak tam trudno się jeździ. Być może jeszcze przy okazji w naszym programie pojawi się przedstawiciel miasta i powiem, no zapytamy, czy cokolwiek dałoby się tam poprawić w funkcjonowaniu tego węzła. No bo korkuje się co rano, a przecież zamiary były takie, żeby udrożnić skrzyżowanie właśnie Wojska Polskiego, Kupczyka i żeby tych korków nie było. 510, 37 i 36, a co dzisiaj? Mimo tej pogody zaproszę Państwa na wycieczkę. Wybierzemy się troszeczkę dalej, bo do Dobrej, ale Nowogardzkiej. Dobrej Nowogardzkiej. Tam jest taka droga położona bardzo malowniczo wśród pól i jezior i także strumyków. Droga między Dobrą a Dobrkowem. Taka miejscowość maleńka. Dzisiaj oglądałem tę drogę na mapach. No ładnie rzeczywiście wygląda. Aczkolwiek droga w fatalnym stanie. Dziura na dziurze, łata na łacie. No i dookoła piękne, piękne okazałe drzewa. Są plany, żeby część tych drzew wyciąć. Na ten temat rozmawialiśmy w piątek w czasie reakcji. Nasz słuchacz zasygnalizował właśnie, że ta wycinka niekoniecznie jest pożądana. No i dzisiaj ten słuchacz zatelefonował w czasie właściwie piątkowego programu i skomentował i przypomniał, że tam to jest Natura 2000 i nie bardzo tak można sobie wycinać wszystkie drzewa. Będzie także naszym gościem rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dlaczego? Bo w piątek, przepraszam, w sobotę wiało bardzo mocno w naszym województwie. Aż 134 razy strażacy wyjeżdżali. W powiecie koszalińskim najwięcej, ale także bliżej, bo i w Świnoujściu, i w rejonie Kołobrzegu, i Stargardu, i Polic. Sporo tych wyjazdów, silne wiatry, było niebezpiecznie, bo sporo drzew powalonych, a nasi słuchacze sygnalizowali, że nie było żadnych sygnałów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, żadnych SMS-ów ostrzegawczych, a już przyzwyczailiśmy się do tego, że jeżeli zbliża się taka wietrzna pogoda albo jakieś intensywne opady, to ludzie są ostrzegani. Dlaczego tym razem nie? No i dowiemy się, jakie są zasady ostrzegania, jaki przepływ informacji, kiedy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa korzysta z tej formy informowania ludności o jakimś zbliżającym się potencjalnie niebezpiecznym zdarzeniu, a kiedy nie informuje. Porozmawiamy także o systemie kaucyjnym, który już wszedł w życie. Nie wiem, czy Państwo zaobserwowali już w sklepach, że on funkcjonuje, bo ja byłem w kilku i w żadnym nie widziałem butelek kaucyjnych. Przyglądałem się, one mają być jakoś oznaczone specjalnie. Przyglądałem się i szukałem i nie znalazłem. Może Państwo już widzieli. To prosimy o telefony i ewentualne pierwsze spostrzeżenia, jak to działa, jakie są Państwa obserwacje. Ja jeszcze niczego nie zaobserwowałem. System kaucyjny ma być wdrażany stopniowo, jak się dowiedzieliśmy. Pierwszy etap ma kosztować, uwaga, 14 miliardów złotych. Nie mało, prawda? 14 miliardów złotych, zakupione automaty. Tam, gdzie automatów nie będzie, tam sklep będzie musiał się jakoś do tego dostosować, by móc odbierać te opakowania objęte kaucją. To będą opakowania plastikowe, ale także puszki i butelki. A dzisiaj porozmawiamy na temat tego, czy naszemu głównemu odbiorcy odpadów, czyli firmie Remondis, ten system kaucyjny będzie się opłacał, czy też Remondis przewiduje w jakiejś przyszłości straty z tego tytułu. Także porozmawiamy o budowie drogi S10, bo Państwo, którzy jadą w stronę Stargardu na przykład, albo od Stargardu do Szczecina, pewnie obserwują, że prowadzone są prace jakiejś przy budowie S10. No i zapytamy, i czego te prace dotyczą, na jakim etapie są przygotowania pod budowę trasy S10. Przypomnę, to ma połączyć Szczecin z Warszawą, cała S10. No i będzie także Straż Miejska z nami, ponieważ rozmawialiśmy ostatnio ze Strażą Miejską i Straż Miejska bardzo prosiła o to, żeby, jeżeli Państwo są świadkami jakichś zdarzeń, przy których Straż Miejska mogłaby interweniować, a to konkretnie dotyczyło wylewania się betonu z samochodu na jezdnię, to jeżeli Państwo mają zarejestrowane na filmach takie zdarzenia, to żeby Straży Miejskiej te filmy przesyłać i Straż Miejska będzie interweniować. No i mamy maila od naszego słuchacza, który sygnalizuje, że to tak nie do końca działa, a więc będzie Straż Miejska także w naszym programie. I jeszcze jeden telefon zarejestrowany pod naszym czujnym numerem, ten dotyczący jest akurat ukraińskich autokarów.
Witam, mówi kierowca. Chciałbym, aby za sprawą radia policja przyjrzała się bardziej kierowcom ukraińskich autokarów. Kierowcy ci na ograniczeniu do 70, nierzadko jadą sobie stówką. Nie patrzą na to, że na rondzie jedzie auto i ma pierwszeństwo. Oni sobie po prostu wieszczają w myśl zasady, jestem większy, to mam pierwszeństwo. Nie, tak to nie działa. To nie jest jakaś samowola, tylko należy przestrzegać przepisów, gdyż dojdzie po prostu do tragedii. Policja, przyjrzyjcie się im, bo to jest naprawdę, oni są niebezpieczni na drogach. Pozdrawiam.
No i właśnie wrócę teraz do tych filmów, do rejestracji takich zdarzeń. Pan opowiada, ale dobrze by było i my zachęcamy do tego i przyjmiemy takie filmy i będziemy je nawet publikowali na naszej stronie internetowej. Jeżeli Państwo są świadkami takiego zdarzenia i to zdarzenie jest nagrane, że ktoś jedzie niebezpiecznie, nie dotyczy to tylko ukraińskich autokarów, ale ogólnie i no, jest jakieś bulwersujące zdarzenie drogowe zarejestrowane na filmie, my także możemy ten film umieścić na naszej stronie internetowej i pokazać. Oczywiście także te filmy powinny trafić na policję i miejska policja w Szczecinie ma na swojej stronie taką specjalną zakładkę, taką możliwość, by te filmy przesyłać, i także wojewódzka policja podobnie na swojej stronie internetowej. Teraz wybieramy się do Dobrej Nowogardzkiej i jedziemy drogą do miejscowości, maleńkiej miejscowości wioski. Dobrkowo się nazywa. Tam jest planowana wycinka drzew. W piątkowym naszym programie był gość, który mówił o tym, że no właściwie trzeba, to nie wszystkie drzewa będą wycięte, część tylko, i ta wycinka jest konieczna, ponieważ część z tych drzew to są samosiejki i to są gatunki inwazyjne. I w tej sprawie zatelefonował do nas słuchacz.
Dzień dobry, Tomek, stały słuchacz z Rogowa. Z uwagą przysłuchiwałem się Państwa audycji w kontekście wycinki drzew na drodze między Dobrą a Dobrkowem. Pan, który wypowiadał się, zdaje się dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie, powiedział, że droga nie znajduje się na żadnym obszarze chronionym. I tu mała nieścisłość albo mijanie się wręcz z prawdą. Otóż obszar tej drogi w całości jest na obszarze Natury 2000, także tutaj zapewne jakieś ograniczenia obowiązują. Ponadto nie zgadzam się, żeby te drzewa miały wpływ w jakikolwiek sposób na samą drogę. Pan zasugerował, że przy tych gabarytach drzew korzenie przerastają. Nie, nie przerastają. Ja pozwolę sobie zrobić film bardzo dokładny i wysłać Państwu, żeby Państwo sami się zapoznali. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo za pozdrowienia. No i czekamy na ten film. Oglądaliśmy zdjęcia tej drogi dzisiaj. No, droga w ogóle w fatalnym stanie. Ja myślę, że najpierw trzeba by było tę drogę, no nie wiem w jakiej kolejności, czy najpierw wycinka tych inwazyjnych gatunków, a potem droga, czy najpierw droga, a potem wycinka. W każdym razie ona nadaje się do generalnego remontu. To jest Dobra Nowogardzka, Dobrkowo. Teraz wracamy do Szczecina. Z nami jest pani Joanna Wojtach ze Straży Miejskiej. Dzień dobry pani Joanno, witam ponownie w czasie reakcji.
Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy.
O filmach będziemy rozmawiali. Niedawno rozmawialiśmy o filmach tych, które pokazują, jak wylewa się beton z betoniarki na drogę, prawda? I powiedziała pani wtedy, że proszę takie filmy wysyłać do Straży Miejskiej, a Straż Miejska po analizie tego filmu zajmie się, znajdzie odpowiedzialnego za wylewanie się betonu na drogę i odpowiednio wdroży odpowiednie postępowanie, tak?
W skrócie tak, natomiast po drodze są jeszcze schody, sprawy, które tak, należy załatwić. Wszystko musi być w oparciu o przepisy, ale na pewno w przypadku akurat tego betonu moglibyśmy zastosować procedurę uproszczoną, ponieważ mniemam, że ciężarówka, która wlewa ten beton, była oznakowana i my tutaj swoim tropem byśmy tą sprawę mogli załatwić. Natomiast w innych winniśmy jednak uzupełnić
coś
zawiadomienie.
Trzeba jeszcze dodać do tego filmu. Dokładnie. Dobrze, panie, to wrócę do tej ciężarówki z tym betonem. Jak ta sprawa się potoczyła?
Ja nie mam takiej informacji, nie dostałam informacji zwrotnej, czy zostały uzupełnione jeszcze w postaci filmów czy zdjęć. Aha. Ktoś nam nadesłał materiał. Do mnie taka informacja nie trafiła, nie mam. Dobrze. Że chyba jednak nie.
Dobrze, to w takim razie to jeszcze raz powtarzamy. Jeżeli państwo widzą, są świadkami i można to nagrać, bądź z kamery umieszczonej w samochodzie, bądź jakiejkolwiek innej, to Straż Miejska takie filmy przyjmuje. Ale w czasie właśnie naszej rozmowy dotyczącej tego betonu napisał do nas słuchacz, jak to jest, że czasem Straży Miejskiej wystarczy dokumentacja fotograficzna, a innym razem nie. Słuchałem rzeczniczkę Straży Miejskiej w sprawie brudzenia drogi betonem, audycja z dnia 24 września. Pani mówiła, że dokumentacja foto im wystarcza często, by zidentyfikować sprawcę.
To nie zupełnie tak powiedziałam.
To dlaczego na wszystkie zdjęcia wysłane przez aplikację Alert Szczecin w sprawie nieprawidłowego parkowania dostaję zwrotnie odpowiedzi, że mam się zgłosić jako świadek? Czym różni się moje zdjęcie od zdjęcia, które robi strażnik miejski przy wystawianiu mandatu? Na zdjęciu widać wszystko: rejestrację, wykroczenie, datę i czas, lokalizację GPS. Mało tego, można wykorzystać te zdjęcia do stwierdzenia, że ktoś wielokrotnie łamie przepisy, bo wciąż widzę te same auta. Jak zadzwonię na ich numer alarmowy, to chyba za każdym razem przyjadą, ale już auta źle parkującego po prostu nie ma. Pani Joanno, to tutaj no sprawa z parkującymi samochodami. Czy rzeczywiście jest tak, że zdjęcie nie wystarcza?
Nie, nie wystarcza. Wynika to z przepisów. Otrzymane zdjęcia poprzez aplikację Alert albo drogą mailową nie są wystarczającym dowodem do wszczęcia postępowania i nie można prowadzić czynności zmierzających do ukarania sprawcy ze względu właśnie na brak dostatecznych dowodów. Czynności wyjaśniające prowadzone są w oparciu o kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z artykułu 39 paragraf 1. I tutaj wyjaśnień lub zeznań nie wolno zastępować treścią pism, zapisków, notatek urzędowych. Składanie zeznań do protokołu to jest proces formalny, w którym osoba, świadek przekazuje swoje oświadczenie lub relacje w obecności i przed funkcjonariuszem, które są zapisywane w protokole, podpisywane i jest to istotna część postępowania. Jest to szalenie ważne, bo jest to dowód, który może służyć później w sądzie, co wcale nie oznacza, że świadek będzie do tego sądu wzywany, bo może się na tym etapie, kiedy my wzywamy, a wysyłamy właśnie wezwanie, to się nazywa wezwanie do uzupełnienia zawiadomienia, jeśli ten ktoś, kto wysłał nam to zdjęcie, stawi się w siedzibie i pod protokołem złoży swój podpis i zezna, że faktycznie dnia tego i tego w takich okolicznościach, na takiej ulicy był świadkiem zdarzenia, on, nie strażnik, wówczas my możemy na tym etapie być może już zamknąć sprawę dla świadka, ponieważ wezwany wtedy, podejrzany, obwiniony, widząc taki kompletny materiał, zakończymy sprawę na postępowaniu mandatowym i nie będziemy kierować wniosku o ukaranie do sądu. Jeśli natomiast nie będzie chciał tego mandatu przyjąć, rzecz jasna będziemy musieli skierować wniosek o ukaranie do sądu i wtedy faktycznie osoba składająca to zawiadomienie i wysyłająca na ten materiał i która złożyła swoje zeznanie na protokół i poświadczyła to swoim podpisem, będzie winna wystąpić w charakterze świadka. Ale zaznaczam, że stawiennictwo w charakterze świadka po tym wezwaniu, które wysyłamy do tej osoby, nie jest obowiązkowe, ale taką informację też umieszczamy w tym wezwaniu, że w przypadku niestawienia się i niezłożenia zeznań nie będzie można prowadzić czynności zmierzających do ukarania sprawcy wykroczenia ze względu na brak dostatecznych dowodów. Wynika to z praktyki, ponieważ mieliśmy wiele spraw, gdzie dokumentacja na tym pierwszym etapie, czyli ta wysyłana drogą, czy alert, czy drogą mailową, była niekompletna. No właśnie, były albo pomylone daty, później to ustaliliśmy, że faktycznie to tutaj rozbieżność, jeśli chodzi o czas. Czasami były niekompletne tablice rejestracyjne albo pomylone, nawet jeśli były napisane jeszcze odręcznie. Szereg okoliczności sprawiało, że ta dokumentacja była niekompletna i mieliśmy tutaj poważne problemy, żeby ustalić w 100%, że faktycznie zaistniało takie wykroczenie. Mieliśmy też, niestety do tej pory takie sprawy się ciągną, kiedy była manipulacja zdjęciami. Ja nie chcę dociekać z jakiego powodu, czy sąsiad na sąsiada, czy z innych powodów, co tam się wydarzyło, ale zdjęcia były zmanipulowane. Po prostu zdjęcia dołączone do sprawy, które nie dotyczyły tej konkretnej sprawy, wykorzystane jakieś inne. My to udowodniliśmy, teraz mamy tutaj sprawy złożone w sądzie. Zatem raz jeszcze powtarzam, nie ma się tutaj czego obawiać, ponieważ jeżeli ktoś decyduje się złożyć zawiadomienie, winien też jakoś się chyba poczuć odpowiedzialnym za to, że zawiadamiając służby, tą sprawę trzeba doprowadzić do końca. Mniemam, że ktoś, kto wysyła już zdjęcia, jest tego świadom. Ale tak jak powiedziałam, nie zawsze. Po pierwsze, to stawiennictwo nie jest nieobowiązkowe, ale będzie to skutkować tym, że nie będziemy wszczynać całego procesu zmierzającego do ukarania sprawcy. Albo jeżeli faktycznie taka osoba przyjdzie i złoży nawet podpis pod protokołem w obecności funkcjonariusza, nie zawsze będzie się dokończyło skierowanie sprawy o ukaranie do sądu, choć może się taka sytuacja zdarzyć.
Dobrze, czyli formalność jest taka, jeżeli ktoś wysyła zdjęcie, To wtedy Straż Miejska go wzywa, on powinien przyjść i po prostu złożyć zeznania do protokołu i podpisać się, tak? Kiedy to był? No, generalnie odpowiedzieć na pytania strażnika, tak?
Tym wezwaniu, które wysyłamy, które się nazywa wezwanie do uzupełnienia zawiadomienia, tak, jest taka formułka. Informujemy, iż w celu skutecznego postępowania w sprawie o wykroczenie wskazane jest pana stawiennictwo.
No wskazane, dobrze, okej. Okay. Czyli
wskazane,
on przychodzi,
ale nieobligatoryjne.
Nieobligatoryjne, czyli on chętnie przychodzi do was, składa do protokołu, ten protokół jest tak spisywany. Wszystkie wyjaśnienia, odpowiada na pytania. Strażnik miejski tak zadaje pytania, by już nie mieć wątpliwości, kiedy doszło do zdarzenia, w jakim miejscu, o której godzinie, jaki to samochód i tak dalej, i tak dalej.
I czasami ta dokumentacja wystarczy.
Dobrze.
Na tym etapie.
I na tym etapie podpisuje,
postępowanie.
Podpisuje tak się pod tym protokołem, tak, że to są jego słowa. I teraz moje pytanie, dlaczego to przed sądem, kiedy już ta sprawa trafi przed sąd, jeżeli ten obwiniony nie przyzna się do winy, dlaczego to nie wystarczy, te spisane, nazwijmy to, zeznania?
Dlatego, że takie są wymogi sądu.
Aha, no to już jest poza Strażą Miejską. Dobrze, tak tylko zapytałem z ciekawości. A pani Joanno, kiedy takie zeznania nie są potrzebne? W cudzysłowie zeznania, bo mówiliśmy w przypadku tej betoniarki o filmach i tam, z tego co pamiętam, to nie mówiła pani o tym, że jeszcze konieczne będzie złożenie wyjaśnień do protokołu.
My
a to zawsze jest obligatoryjnie, zawsze przy każdej okazji film, zdjęcie, cokolwiek?
Czynności wyjaśniające, jeśli już wszczynamy postępowanie, to czynności wyjaśniające, tak jak powiedziałam, są prowadzone w oparciu o kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Konkretny artykuł. I tego nie przeskoczymy, bo...
Czyli to po prostu przy każdym zdarzeniu i przy każdym filmie, zdjęciu należy jeszcze złożyć swoje wyjaśnienia do protokołu, tak? Tak to wygląda, taka jest formalność. Bo inaczej,
taka jest
czy to film,
ale
czy to zdjęcie, jakiekolwiek, nie będzie po prostu
bardzo
przyjęte.
Różne. Tak. Różne są, bo też są i różne sprawy. Są wykroczenia porządkowe, są wykroczenia drogowe, wszystko zależy też od charakteru sprawy, tak? Także nie można tutaj przyłożyć szablonu, co do zasady tak, natomiast ja nie chciałabym też zdradzać tutaj wszelkich kulisów, jak Straż Miejska prowadzi te czynności. Nie zawsze uświadamianie aż tak bardzo jest potrzebne tutaj mieszkańcom, czy właściwie sprawcom, tak? Zatem co do zasady tak, natomiast są różnego rodzaju odstępstwa w zależności od rodzaju wykroczeń. Co do zasady, jeśli chodzi
czyli
o parkowanie...
co do zasady zdjęcie
to...
bądź film,
tak,
tak, i do tego trzeba jeszcze przygotować się na wizytę w Straży Miejskiej, żeby złożyć swoje oświadczenie, tak, do protokołu, jakieś swoje zeznania, tak?
Jeżeli ktoś tą sprawę wszczyna, zawiadamia, winien się liczyć z takim wezwaniem.
Pani Joanna Wojtak ze Straży Miejskiej, bardzo pani dziękuję za rozmowę w czasie reakcji.
Dziękuję, do usłyszenia.
Pozdrawiamy i do usłyszenia. 510 37 i 36 numer do nas. 510 37 i 32 także do nas, ale ten numer to jest akurat czujny automat. Przez całą dobę do państwa dyspozycji. Czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. A z nami w czasie reakcji kolejny gość, pan Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dzień dobry, panie Piotrze, witam w czasie
dzień
reakcji.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panie Piotrze, mocno wiało w zachodniopomorskim w sobotę. Wiatr, jak informowali i jak informował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, mógł osiągać nawet prędkość 100 km na godzinę. To bardzo dużo, 100 km na godzinę. To myślę, że to nawet potrafi zerwać dach. Do godziny 18 to jest informacja z naszej strony internetowej. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej przyjęła w sobotę do 18 przyjęła 110 zgłoszeń związanych z warunkami atmosferycznymi. Najwięcej było w powiecie koszalińskim. Interwencje strażaków związane są głównie z usuwaniem powalonych konarów i gałęzi drzew. Najważniejsza informacja jest taka, że w żadnym z tych zdarzeń nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych. Tak poinformowała Państwowa Straż Pożarna w Szczecinie. No dlaczego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie poinformowało o tym możliwym zagrożeniu?
Tak, tutaj sprawa jest stosunkowo prosta. My jako RCB naszym zadaniem jest ostrzeganie, przekazywanie ostrzeżeń, informacji i alertowych, i niealertowych. Natomiast my jesteśmy stosunkowo niewielką instytucją, około 60-osobową. Nie mamy swoich ludzi w terenie. W związku z tym, że nie próbujemy udawać, że znamy się na wszystkim, mamy relacje z ekspertami, z instytucjami, które no, monitorują określone zagrożenia. I tutaj w kontekście pogodowym, oczywiście mówię o relacji z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To oni tak naprawdę opracowują prognozę pogody i na podstawie ich rekomendacji my realizujemy wysyłkę alertu RCB. Tutaj to, co zawsze podkreślają rzecznicy IMGW, tego typu zjawiska, czy burze, czy silny wiatr, one bardzo często mają charakter lokalny. My wysyłkę jesteśmy w stanie zrealizować schodząc najniżej do jednego powiatu. I nie jest powiedziane, że w tym powiecie akurat te intensywne zjawiska mogą wystąpić, no bo no, pogoda ma charakter dynamiczny. Ale niewątpliwie po każdej takiej inicjatywie ze strony IMGW dotyczącej rekomendacji wysyłki, my taką wysyłkę no, możemy po prostu zrealizować. Co też dla niektórych z Państwa może być ciekawe, to nie jest też tak, że to RCB wysyła SMS-y. Mimo tego, że system nazywa się Alert RCB, my treść takiego komunikatu przekazujemy do operatorów telekomunikacyjnych, do tych wszystkich firm, z którymi mamy podpisaną umowę na abonament czy na kartę. I to tak naprawdę oni do swoich odbiorców na danym terenie tego SMS-a ostrzegawczego wysyłają.
To jest taki skrót, że to RCB wysyła. No wiadomo, że operatorzy to wysyłają. No dobrze, w takim razie tak naprawdę to może Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, tak, bo tak to brzmi, nie przekazał wam informacji o tych zbliżających się silnych wiatrach w zachodniej Polsce.
To znaczy my z IMGW jesteśmy w bardzo dobrej i nieustającej relacji. My jesteśmy z nimi w kontakcie 24 na dobę. Jeżeli tylko w ich ocenie taka przesłanka do wystąpienia niebezpiecznego zjawiska jest, wtedy taką wysyłkę realizujemy. My tak na roboczo mamy w porozumieniu wpisane, że za każdym razem, gdy ta wartość dotycząca silnego wiatru wskakuje na to drugie ostrzeżenie IMGW, na tą wartość drugiego stopnia, na pomarańczowy.
Jaka to jest wartość?
Teraz dokładnie nie chciałbym mówić, ale to jest około 90 km na godzinę. Nie tak. Pamiętam dokładnie. I wtedy rzeczywiście taką wysyłkę realizujemy. Możemy realizować także wysyłkę pod tym progiem, ale no to wszystko tak naprawdę zależy od oceny ekspertów w IMGW.
No dobrze, no tutaj oni przewidywali, że nawet 100 na godzinę. Ja pamiętam, wielokrotnie otrzymywałem takie alerty właśnie... Alert RCB o jakichś zagrożeniach pogodowych, czy to ostrzeżenie przed silnym wiatrem, czy przed bardzo gwałtownymi opadami. Takie były. No i stąd pytanie naszych słuchaczy, którzy zastanawiali się, dlaczego akurat w ubiegłą sobotę takiego ostrzeżenia nie było, chociaż przewidywany wiatr miał wyjać z prędkością 100 na godzinę. No i jak słyszeliśmy i czytaliśmy, ponad 130 razy strażacy musieli interweniować w tej sprawie.
Tak, tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że rzeczywiście ta prognoza IMGW, ona może dotyczyć na przykład zjawisk, które wystąpią tam za 12 godzin. Natomiast ostrzeżenia mogą być aktualizowane dużo później. Mimo tego, że to ta prognoza silnego wiatru 100 na godzinę no, wystąpiła w przeszłości, mogła się ona nie w pełni sprawdzić. To znaczy mogło wiać 80 na godzinę, 85 na godzinę, ale to w związku z upływem czasu dopiero te prognozy są aktualizowane. Dlatego taka no, jednorazowa wrzutka, ja tutaj no, nie wieszałbym absolutnie psów na IMGW.
Pan Piotr Błaszczyk, także nie wieszamy. No po prostu zadajemy pytanie, czy te przewidywane zdarzenia nie były aż tak groźne, żeby wysyłać do ludzi SMS-y z ostrzeżeniami. Pan Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję, wszystkiego dobrego. Wyjaśnienia.
Wszystkiego dobrego. A z nami pan Ronald Laska, prezes Remondis. Dzień dobry, panie Ronaldzie, witamy.
Dzień dobry.
Porozmawiamy trochę o systemie kaucyjnym. Jestem teraz na stronie rządowej, która informuje o tym systemie właśnie. Oczywiście to mechanizm promujący recykling i tak dalej, ponowne wykorzystywanie opakowań i w Polsce działa od 1 października, o czym szeroko informowały wszystkie możliwe media, także u nas całe mnóstwo i wiadomości na ten temat i programów na ten temat. No i jak on ma funkcjonować, jak on funkcjonuje ten system kaucyjny? No otóż jest tak, że wszystkie sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych, które oferują napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym, muszą te opakowania odbierać. Sklepy poniżej 200 metrów kwadratowych, w których sprzedawane są napoje w butelkach szklanych wielokrotnego użytku, także muszą odbierać te butelki. Pozostałe sklepy, o ile przystąpiły do tego systemu. Jak on, w największym skrócie, jak on działa? Otóż te opakowania muszą być oznaczone specjalnie i tak, butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów są, mają być objęte tym systemem i tutaj przy zakupie takiej butelki w kasie musimy dopłacić 50 groszy za to opakowanie. Jeżeli chodzi o puszki metalowe o pojemności do 1 litra, one także są objęte tym systemem i tutaj także 50 groszy obowiązuje dodatkowa opłata przy kasie. Jeżeli chodzi o butelki szklane, to tutaj już złotówka i chodzi o opakowania szklane do 1,5 litra. Tutaj zapłacimy dodatkowo złotówkę, żeby odzyskać tę złotówkę, bądź wcześniej wspomniane te 50 groszy, to trzeba właśnie to opakowanie oddać.
Orientacyjnie, no.
Słucham? Panie Ronaldzie, teraz pytanie,
tak, słucham.
Teraz pytanie do Remondisa, który odbiera te opakowania, wszelkie opakowania i wszelkie odpady w naszym mieście. Spadnie wam trochę liczba, tak można powiedzieć, ogólna masa tych odbieranych odpadów w związku z wprowadzeniem systemu kaucyjnego, bo teraz te opakowania nie trafią do worków, tak, nie będą segregowane i nie trafią do was, tylko trafią do tych punktów odbioru opakowań objętych systemem kaucyjnym, tak?
Tak, no zapewne spadnie, aczkolwiek nie jest to jakaś dramatycznie duża ilość, zważywszy, że do żółtych pojemników nie trafiają tylko butelki, te, które będą objęte kaucjonowaniem. Trafiają tam też opakowania plastikowe, wszelkiego innego rodzaju, na przykład od środków piorących, innych środków gospodarstwa domowego. Trafiają tam opakowania od żywności. Także no, szacujemy, że ilość tych opakowań plastikowych nie spadnie o więcej jak o 2-3%.
Naprawdę aż tak mało?
Tak.
No dobrze, no, będzie trochę mniej szkła, będzie trochę mniej puszek metalowych, trochę mniej plastiku, ale wasza praca będzie taka sama, to znaczy liczba tych wszystkich wyjazdów będzie niezmienna.
Tak, oczywiście. Oczywiście. Mhm.
Więc mamy taki bilans, że trochę mniej do odbioru, wyjazdów tyle samo. Na tych odbiorach wcześniej no, Remondis zarabiał, bo zawożąc te opakowania plastikowe, te plastiki, szkło i aluminium do miejsc recyklingu, Remondis na tym trochę zarabiał, tak?
Tak, oczywiście. To znaczy mamy przychody ze sprzedaży butelek PET, mamy przychody ze sprzedaży puszek aluminiowych. No i zapewne ma to wpływ na cenę usługi odbioru tych odpadów z tworzyw sztucznych. Natomiast no nie szacujemy, żeby ten wpływ był na tyle dramatycznie duży, żeby to odbiło się na cenach, które będzie pobierać od miasta za usługi.
Remondis, to będzie to dobrze. Tak. No bo do czego zmierzam? Przychód minimalnie się zmniejszy, a właściwie minimalnie. No nie wiadomo, jak będzie za rok, za dwa, za trzy, kiedy system kaucyjny wprowadzany przecież etapami się na dobre rozkręci, tak?
Tak, z tym, że musimy też powiedzieć taką rzecz, że te materiały, które sprzedajemy, czyli puszki, czyli butelki PET, muszą być z całego strumienia tych opakowań plastikowych wysortowane. I to też pociąga określone koszty. W związku z czym w momencie, kiedy tych opakowań tam nie będzie, to te koszty też spadną.
Mhm. Dobrze, teraz tak. Czy jednym słowem możemy powiedzieć tak, że spodziewacie się jakiegoś jednak spadku przychodu z tytułu wprowadzenia systemu kaucyjnego ogólnie?
Spodziewamy się spadku przychodów ze sprzedaży rzeczywiście materiałów takich jak PET czy puszki aluminiowe. Natomiast podjęliśmy też działania, by w ramach systemu kaucyjnego wykonywać usługi na rzecz operatorów systemu kaucyjnego, które zrekompensują nam te straty przychodów.
Rozumiem. Dobrze. Teraz tak. Koszty pozostają te same, bo nie zmienia się absolutnie liczba wyjazdów. Odbiory będą w dalszym ciągu w tym samym harmonogramie. Czy w związku z tym, panie Ronaldzie, przewiduje pan, że trzeba będzie poprosić o więcej pieniędzy od miasta na funkcjonowanie całego odbioru odpadów w Szczecinie?
Z tego powodu nie przewiduję takiej konieczności. Powodem raczej są inne czynniki związane z inflacją, wzrost płacy minimalnej, ewentualnie inne wzrost kosztów energii, paliwa. Natomiast tutaj nie przewiduję, żeby to było powodem wzrostu kosztów usług świadczonych na rzecz miasta, więc tym samym na rzecz mieszkańców.
Bardziej inflacja, bardziej koszty obsługi całego tego wywożenia odpadów. Koszty
płaca minimalna
i tak dalej, paliwo może. No dobrze, ale kiedy możemy spodziewać się tych podwyżek?
Myśmy w tym roku realizujemy umowę ważną, bez możliwości zmiany z naszej strony ceny. Na przyszły rok złożyliśmy ofertę usług, które o kilka procent wyższą cenę mają niż w tym roku. Z tym, że według naszej wiedzy przetarg jest bliski rozstrzygnięcia. Nie spodziewamy się, by nasza oferta nie została wybrana. Także można powiedzieć tak, że to, co zaproponowaliśmy miastu na przyszły rok, też już nie ulegnie zmianie.
Pan Ronald Laska, prezes Remondis Szczecin, był naszym gościem. Krótko o systemie kaucyjnym, jak wpłynie na wywóz odpadów i na koszty ogólne. Dziękuję bardzo, panie prezesie, za rozmowę i za udział w naszym programie.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję i do usłyszenia. Tak jak państwa zachęcałem na początku, tak i teraz prosimy o komentarze, jakie są państwa obserwacje, jak działa ten system kaucyjny. To prosimy dzwonić pod numer 510-37-32. To jest czujny 36 do naszego studia, jeżeli ktoś chce. Jeszcze mamy trochę czasu, a z nami jest kolejny gość, pan Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry, panie Mateuszu, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Koło Płoni. Jak się jedzie, to widać już prace, które są prowadzone przy budowie przyszłej S10. Panie Mateuszu, mamy zdjęcia, które to obrazują. Co te prace oznaczają? Co w tej chwili jest wykonywane?
To jeszcze nie są prace przy samej budowie drogi ekspresowej S10, ponieważ tu jeszcze jest skończony projekt budowlany i rozpoczęcie tych zasadniczych prac budowlanych na tym odcinku od węzła Kijewo do węzła Zdunowo planowane jest w połowie przyszłego roku. Natomiast tu na tym odcinku, podobnie jak też w tych dalszych odcinkach S10 od Stargardu do Wałcza, wykonawcy już wcześniej przygotowują sobie place składowe pod materiały budowlane, pod kruszywa, tak aby w momencie uzyskania decyzji z RIT, czyli pozwolenia na budowę, mieć już materiał zgromadzony i ruszyć w pełni z robotami. Także tu wykonawca wynajął taki plac, taką działkę, na które już przygotowuje te materiały pod budowę drogi S10, natomiast to jeszcze nie są te prace związane stricte z samą budową drogi.
Na razie to jest zaplecze, tak? Pod budowę tego od węzła Kijewo do węzła Zdunowo. Patrzę w tej chwili na mapę, jak to będzie wyglądało, jak to będzie przebiegało. Powiedział pan, w przyszłym roku spodziewamy się, że te prace już ruszą, te już konkretne przy budowie tej drogi, tak?
Tak, oczywiście. No i tu wykonawca właśnie chce być gotowy, tak aby w momencie już wydania pozwolenia na budowę rozpocząć na szerokim froncie te roboty na tym fragmencie, którym rozpocznie się kilkaset metrów, około 800 metrów jeszcze przed granicą miasta Szczecin. Tam powstanie też duże górne przejście dla zwierząt. Trasa będzie odchodziła w kierunku północnym od obecnego przebiegu dziesiątki. W miejscu, gdzie zaczyna się obecnie miasto Szczecin, będzie nowy węzeł z Dunowo. Dalej ta droga przetnie Płonie i przed stacją paliw w Płoni, tą jadąc w kierunku Stargardu, włączy się w obecny przebieg dziesiątki. Tam będzie też zlokalizowany drugi węzeł, węzeł Płonia. W miejscu obecnego skrzyżowania dziesiątki z ulicą Balińskiego będzie rondo południowe tego węzła. No i dalej już będą przebudowane jezdnie dziesiątki i w między tym stanowiskiem do ważenia Inspekcji Transportu Drogowego a początkiem węzła Kijewo będzie również górne przejście dla zwierząt, też taki duży obiekt zapewniający możliwość migracji, także będziemy tam też mieli pełną dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu w każdą stronę.
To są mocno korkujące się miejsca. To jest szosa Stargardzka, skrzyżowanie z Balińskiego ze światłami, później skrzyżowanie ze 119, także światła. Stąd pewnie ciekawość, kiedy te prace się zakończą, kiedy już pojedziemy nową drogą.
Jeżeli chodzi o ten fragment, tu to plan jest taki, aby do końca 2028 roku zakończyć realizację zarówno tego odcinka przy węźle Kijewo, ale też pozostałych fragmentów, które będą budowane od Stargardu do Wałcza. Tu te terminy zakończenia będą różne w zależności od danego pododcinka, bo też w różnych terminach były umowy podpisy, ale do końca 2028 roku powinniśmy nie tylko na tym fragmencie przy Szczecinie, ale również między Stargardem a Wałczem pojechać już w pełni drogą ekspresową.
Panie Mateuszu, to w takim razie jeszcze w dalszą przyszłość zajrzyjmy. Kiedy, bo to naprawdę ważna droga S10, kiedy pojedziemy do Warszawy nową ekspresówką?
A tu już realizacją kolejnych fragmentów zajmują się inne oddziały regionalne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, natomiast wiem, że najbardziej zaawansowane prace są na obecnym odcinku pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem, gdzie trwa budowa tej drogi. W 2028 roku, tak jak te odcinki do Wałcza, ma się również zakończyć realizacja odcinka od Wałcza do Piły. Dość mocno zaawansowane pod względem przygotowania są też odcinki od Wyżyska do Bydgoszczy. No i tu na tym naszym fragmencie najbardziej nas, myślę, interesującym dla autostrady A1 najmniej zaawansowane są te odcinki w Wielkopolsce w rejonie Piły. Natomiast tu myślę, że można się spodziewać wykonania tych prac około roku 2030-32, jeżeli chodzi o uzyskanie całości już odcinka od Szczecina do Bydgoszczy i dalej do Torunia. Natomiast najmniej zaawansowana jest realizacja i przygotowanie tego fragmentu już na terenie Mazowsza, bo tu droga S10 będzie przebiegała inaczej niż istniejąca dziesiątka. Będzie taki fragment wspólnego przebiegu pomiędzy Toruniem a Włocławkiem z autostradą A1 i dalej już nowym przebiegiem ta trasa S10 będzie biegła w kierunku Warszawy, w kierunku również drogi S50, czyli przyszłej tej dużej aglomeracyjnej obwodnicy Warszawy. Natomiast tu jeszcze trwają prace związane z wyznaczeniem przebiegu tej drogi, tej zarówno S10, jak i też tej aglomeracyjnej obwodnicy Warszawy, która będzie też powiązana z dojazdem do Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Pan Zenon do nas zatelefonował z pytaniem. Dzień dobry, panie Zenonie. Halo?
Dzień dobry.
Witam.
Dzień dobry.
Tak.
Ja mam takie pytanie do pana z Dyrekcji Dróg Krajowych. Jestem mieszkańcem Radziszewa i wiem, że jest w opracowaniu dokumentacja na przebudowę obwodnicy Radziszewa, Daleszewa, Czepina, Nowych Brynek. i chciałem się dowiedzieć, na jakim to jest etapie, kiedy możemy się spodziewać realizacji tego zadania, bo nie ukrywam, że my to mieszkamy na drodze generalnie, także kilkanaście tysięcy pojazdów na dobę przejeżdża. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Panie Mateusz.
Obecnie trwają prace związane z aktualizacją tej dokumentacji, jak i również decyzji środowiskowej w obrębie tego nowego węzła Radziszewo i powinniśmy te prace przygotowawcze zakończyć w przyszłym roku. I w drugiej połowie przyszłego roku planujemy ogłoszenie przetargu na realizację tej inwestycji. Natomiast tu w stosunku do tych wcześniejszych szacunków sprzed kilku lat dość mocno zmieniły się szacowane koszty tej inwestycji. Także jest jeszcze kwestia zapewnienia finansowania dla realizacji tej inwestycji. No jeżeli będziemy mieli tu finansowanie w odpowiednim, wymaganym poziomie, to powinniśmy w drugiej połowie przyszłego roku przetarg na realizację tej trasy obwodnicy Radziszewa, Czepina, Nowych Brynek, tych wszystkich miejscowości wraz z nowym węzłem ogłosić i w ciągu następnych kilku lat tą inwestycję zrealizować. Ten projekt też jest planowany do realizacji w formule projektuj i buduj.
Pan Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Panie Mateuszu, dziękujemy za udział w naszym programie. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. Państwa zachęcam już do korzystania z czujnego numeru 510 37 i 32. Także zachęcam do pisania, wysyłania zdjęć. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Janusz Wilczyński jutro Państwa powita w czasie reakcji. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.